trochę kultury goście. Są z nami kuratorzy wystawy, którą od czwartku można oglądać w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Wystawa nosi tytuł Prinz Polonia, a są z nami, jak już powiedziałam, kuratorzy tej wystawy, Max Cegielski i Janek Simon. Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Max Cegielski, dziennikarz, pisarz, podróżnik, Janek Simon, autor instalacji interaktywnych, filmów wideo, akcji artystycznych. I tak, w takiej zapowiedzi wystawy przeczytałam następujące zdanie. Wystawa analizuje związki między Polską a Indiami, począwszy od wizyty ich pierwszego premiera w Warszawie w 1955 roku i podpisania umowy o współpracy ekonomiczno-kulturalnej aż do początku lat 90. XX wieku i pojawienia się tak zwanych India Shopów. I jak dotarłam do tego czasownika analizuję, to się przestraszyłam. Matko jedyna, analiza?
Tak, dlatego, że to jest wystawa w takim stylu, który coraz częściej jest praktykowany przez artystów, to znaczy jest to forma czy pole działania sztuk wizualnych, które służą do badania historii, do pokazywania, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak funkcjonuje ekonomia i tak dalej. To nie jest wystawa dzieł sztuki klasycznych. Są tam trzej artyści reprezentowani, rysunki Kulisiewicza z Indii z lat 50., obrazy niesamowite Erwina Sówki, naiwnego malarza ze Śląska, którego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Śląskiego, który co prawda nigdy w Indiach nie był, ale malował bogów hinduskich umieszczonych w pejzażach, że tak powiem, górniczych Śląska, oraz rodzaj instalacji Egona Fitke, artysty wywodzącego się, powiedzmy, z takiej domeny undergroundu i street artu, który przetwarza motywy sztuki indyjskiej. Natomiast to jest wystawa, która przede wszystkim posługuje się archiwami. To znaczy, jak wiadomo, w archiwach zarówno tych telewizyjnych, radiowych, w grach komputerowych, w starych filmach, w starych czasopismach kryją się różne niesamowite rzeczy, które zazwyczaj były spychane w taką domenę kultury popularnej, a artyści od lat wyciągają je, żeby pokazywać, jakby poprzez wizualia, jak zmieniało się społeczeństwo, w tym wypadku jak zmieniała się Polska.
Tak, ta wystawa się zaczyna od wizyty Nehru w Warszawie, a kończy wizytą Lecha Wałęsy w Indiach w 1995. I ja myślę, że to, co gdzieś tam nam się udało, to jest pokazanie przez te różne wybrane epizody stosunków pomiędzy Polską a Indiami tak naprawdę tego, co się działo w Polsce w tym czasie. Czyli takiej transformacji od końca stalinizmu, jakiegoś optymizmu, który wtedy zapanował, takiego optymistycznego okresu komunizmu, czyli lat 60., powiedzmy początku lat 70., przez taki degenerujący się, upadający komunizm lat późnych 70. i 80., do takiego wczesnego znowu entuzjazmu wczesnego kapitalizmu początku lat 90. Także okazuje się, że ta historia, która normalnie jest opisywana w takiej ramie zimnowojennej walki dobra ze złem, wschodu z zachodem, ma też swoje odnogi i to, że mówimy o tym, co się w Polsce działo, szczególnie w latach 80., 90., opisywanie tego tylko i wyłącznie w takich kategoriach zimnowojennych, właśnie walki zachodu z blokiem wschodnim, no i później zwycięstwa tego zachodu, okazuje się nie do końca prawdziwe, bo duży wpływ na to, co się działo, miała wymiana z Azją, z Dalekim Wschodem, z Singapurem. Także wydaje mi się, że to gdzieś tam na tej wystawie jest.
Tak, i wydaje mi się, że takimi właśnie symbolicznymi i ważnymi obiektami są trzy albumy fotograficzne. Pierwszy, o którym Janek wspomniał, to są zdjęcia z wizyty Nehru w Polsce, które my zdobyliśmy w Nehru Memorial Center w Delhi. I to, co my pokazujemy, to jest kopia albumu, który Nehru otrzymał po wizycie od rządu polskiego. To było dla nas też o tyle ciekawe, bo w każdym takim obiekcie są jakieś też indywidualne historie. Jest tam na przykład zdjęcie, jak tłumy witają w Warszawie Nehru i moja babcia opowiadała mi, że była tam, poszła zobaczyć, jak wygląda premier Indii. I właśnie na takiej fali odwilży po śmierci Stalina, to, że przyjeżdża taki przywódca z tych mitycznych, niesamowitych Indii, on jest realny i on po prostu, widać go, to było jakieś przeżycie. Ten drugi album, o którym wspominał Janek, czyli album z kolei z wizyty Wałęsy w Indiach.
W latach 90.
Tak, i zobaczyć Lecha Wałęsę z żoną na tle Taj Mahal ze znakiem hinduskim na czole, no to jest wspaniałe. Ale jest jeszcze trzeci album po środku, bo to są dwa jakby albumy oficjalne, tak? Czyli to jest to, jak my wykorzystujemy archiwa oficjalne, tak? tak? Takie twarde właśnie dokumenty. A jest też trzeci album w środku i to jest album prywatnych zdjęć, które otrzymaliśmy od Hindusów z Pacharganżu, którzy robili w latach 80. i 90. interesy z Polakami. I to są zupełnie ich prywatne zdjęcia, na których oni siedzą z blond dziewczynami i obejmują, albo dziewczyny im siedzą na kolanach, albo są oni przed hotelami w Polsce. I mamy znowu taką bardzo indywidualną historię, rodzaj takiego nieoficjalnego właśnie archiwum, ale który pokazuje, jak silne były te kontakty, które od tych oficjalnych rządowych zamieniły się w zupełnie nieoficjalne i również przemytnicze, czym się zajmujemy na wystawie.
Mi się wydaje, że to, o czym Max powiedział, to jest taki subwersywny i ważny moment tej wystawy i też coś, co ją odróżnia od wystawy, którą by zrobił na przykład historyk. No, my nie jesteśmy historykami, ja jestem artystą wizualnym, Max jest podróżnikiem, pisarzem i dziennikarzem. Zabraliśmy się za historię, no i myślę, że kilka rzeczy na tej wystawie jest takich, których historyk by nie zrobił, albo przynajmniej takich...
Jakich?
No właśnie to, że gdzieś tam na jednej półce się stawia Nehru i Rakesha, który jest handlarzem z Pacharganj i wydaje mi się, że gdzieś ta wystawa uzasadnia, że ich wpływ na historię był porównywalny, czyli to jest uzasadniony gest. Ja może powiem, co też jest takim, myślę, dla nas konceptualnym, myślowym kluczem dla organizacji też tego materiału, to jest to, że ta wymiana się zaczyna od bardzo takiego oficjalnego poziomu, że to jest właśnie wizyta Nehru w Warszawie, później wizyta Cyrankiewicza w Indiach, polscy inżynierowie, którzy jeździli do Indii budować kopalnie i elektrownie, to wszystko było też opisywane w takich bardzo wzniosłych kategoriach.
Wiadomo, jakim językiem,
no tak,
również.
Jakiegoś też optymizmu, współpracy narodów przeciwko imperializmowi, bratnich. Także Polacy tam jeździli bratnio wspierać naród, który świeżo odzyskał niepodległość, gdzie się odbudowywał po latach kolonialnego wyzysku. Także tak to się zaczyna. Natomiast ostatnim takim rozdziałem tego, powiedzmy, takiego rodzaju wymiany jest budynek ambasady polskiej w Delhi, który jest wspaniałym, nie wiem czy nie naj, w ogóle lepszym przykładem architektury takiej późnomodernistycznej polskiej, zaprojektowanym przez Witolda Cęckiewicza, który został ukończony w 78 i to był już moment, w którym Polska była w ciężkim kryzysie ekonomicznym. To był taki ostatni moment, w którym ta ambasada mogła być zbudowana. To jest budynek, który jest dużo większy niż powinien być tak naprawdę. Jest większy niż wszystkie inne ambasady dookoła. Ciekawe jest pytanie, dlaczego Polska sobie taką wielką i taką reprezentacyjną, taką spektakularną ambasadę wybudowała
właśnie tam,
w Delhi. Mhm. Natomiast na pewno już nie mogło to się wydarzyć później, dlatego że później Polska zbankrutowała. Zaczął się ten głęboki kryzys, który doprowadził do 1980, do Solidarności, później do stanu wojennego. No i mniej więcej też troszkę już wcześniej, ale w tym czasie zaczyna się ten modus tych relacji zupełnie zmieniać i z takiego właśnie wzniosłego, oficjalnego tonu się zamienia na zupełnie taki niski i nieoficjalny, że to już nie jest Cyrankiewicz, który jedzie wspierać bratnich antykolonialnych naszych braci, tylko to są handlarze, którzy jeżdżą tam sprzedawać kryształy albo przemycać później złoto do Singapuru, suszarki polskie sprzedawać. Także gdzieś ta wystawa próbuję pokazać takie przejście od poziomu oficjalnego do nieoficjalnego, jak te poziomy się mieszały. I też taką naszą tezą, którą wydaje mi się, że próbowaliśmy udowodnić, to jest to, że te poziomy są w zasadzie równoważne. Że jak się popatrzy na to, jaki realny wpływ na rzeczywistość miała na przykład wizyta Cyrankiewicza w Indiach, to się okaże, że on jest porównywalny z tym, jaki wpływ na rzeczywistość miała ta sieć handlu walizkowego, która w pewnym momencie z Europy Wschodniej się gdzieś tam rozszerzyła właśnie na, najpierw na Turcję, później na Indie, dlatego że to były takie początki polskiego kapitalizmu, prawda? Pieniądze, które zostały zarobione na przemycie złota pomiędzy Delhi a Singapurem, później zostały zainwestowane na przykład w jeden z pierwszych banków w Polsce, który się pojawił po 89. India Shopy były w zasadzie na każdym rogu w dużych miastach. Także też te sieci...
Festiwale
Także to była taka szkoła polskiego kapitalizmu i jeden z jakichś takich jego filarów w zasadzie, kiedy ta przedsiębiorczość po 89 się stała możliwa, każdy mógł zakładać jakiś legalny interes, no to dużo tych nieoficjalnych przemytniczych kontaktów, które się w 80-tych latach stworzyły, po prostu zamieniły się na legalne biznesy. Także można powiedzieć, i wydaje mi się, że to naprawdę to jest teza, która się broni, że wpływ na rzeczywistość tego oficjalnego poziomu i nieoficjalnego był porównywalny, jeżeli tego oficjalnego nie był większy. Dlatego z czystym sumieniem możemy postawić koło siebie Nehru i Rakesha, który jest z niskiej kasty handlarzem z Pacharganj.
Tak, ale jeszcze obok trzeba by postawić bardzo ważny wątek szczeciński, dlatego że...
No właśnie, bo tutaj ta wystawa to jest właściwie takie rozwinięcie wystawy, która była prezentowana w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej rok temu, sklep polsko-indyjski, ale właśnie rozwinięta o te wątki szczecińskie.
Tak, tak, bo my naprawdę się cieszymy, że jesteśmy w Szczecinie i zaproszenie do Trafostacji Sztuki umożliwiło nam zbadanie, wydaje mi się, bardzo ciekawych dla miasta Szczecin wątków. Było Muzeum Sztuki Nowoczesnej, potem jeszcze był Clark House w Bombaju, gdzie też ta wystawa jakby inaczej rezonowała, bo Bombaj trochę jak Szczecin był zawsze portem, chociaż Bombaj jest bezpośrednio nad morzem w przeciwieństwie do Szczecina. Więc tam te wszystkie kwestie właśnie przemytnicze jakby są wszystkim znane, jakby ludzie to czują. Natomiast w wypadku Szczecina, ja sam byłem zdumiony, że pierwszy prezydent Szczecina, Piotr Zaremba, którego przeczytałem zupełnie niesamowite wspomnienia z 1945 roku, kiedy on, właściwie jego indywidualne działanie przesądziło o tym, że Szczecin jest w Polsce. Bo myślę, że gdyby nie to, że Zaremba tu przyjechał natychmiast, jak tylko miasto zostało zdobyte przez Rosjan, czy też wyzwolone, to już wybierzmy sobie określenie. Dzięki temu, że natychmiast prowadził osadników z Poznania i on pisze w tej swojej książce, że on jakby robił to specjalnie po to, żeby ten element polski tutaj umieścić. Więc to jakby ten człowiek kojarzony z taką właśnie narracją polską, patriotyczną, piastowską i tak dalej, był zarazem człowiekiem, który sprowadził do Szczecina ponad 500 studentów z całego świata, urbanistów, którzy tutaj się kształcili na kursach planowania przestrzennego, a spośród nich największą grupą etniczną byli właśnie Hindusi. W Szczecinie od lat 60. do 90. ukończyło ten kurs ponad 50 Hindusów. My pokazujemy na przykład fragmenty z notesu Zaremby z podróży po Indiach 67, 68 i 72 rok, gdzie on nie tylko wspaniale rysuje, naprawdę Piotr Zaremba był genialnym rysownikiem. To są przepiękne kartki, na których on rysuje drzewa i potem jest strzałka. Tu powstanie miasto. Robi analizę Bombaju w połączeniu właśnie jako miasto portowe, w połączeniu z innymi miejscowościami i potem pisze, tu spotkałem Dalai Lamę na przykład, tak? Więc to są taki rodzaj takiego wizualnego notesu, ale co jest kluczowe, że ci, których on wykształcił, Hindusi, piastowali potem w Indiach bardzo ważne stanowiska właśnie planistów przestrzennych, urbanistów. Tworzyli te Indie, projektowali je zgodnie z jakby z tym, czego nauczył ich Zaremba. Więc nie tylko, że oni tu przyjeżdżali, ich tu było być może tylu, co w tej chwili jest w związku z indyjskimi restauracjami w Szczecinie, ale jakby oni zmienili Indię, tak? I my to pokazujemy na wystawie przy pomocy wywiadu z Alicją Gzowską, historyczką urbanistyki i przy pomocy rozmowy też z Pawłem Zarembą, synem. Pokazujemy archiwalne zdjęcia, pokazujemy bilety samolotowe Zaremby z Indii, pokazujemy mapę Indii, to zresztą jest w ulotce Trafostacji wielka mapa Indii, na której on zaznaczył swoją trasę całą, tak? Więc jakby z takich rzeczy tkamy tą wystawę. Pani na początku powiedziała, że ta wystawa analizuje.
No właśnie, uczepiłam się tego tak, czasownika.
Ale ta analiza jest przeprowadzona w sposób bardzo spektakularny wizualnie. Zapraszamy widzów, wchodzicie państwo do tej wielkiej, niesamowitej, wysokiej przestrzeni Trafostacji Sztuki, w której Janek tworzy całą architekturę wystawy z kolorowych skrzynek. To są oczywiście takie skrzynki właśnie, którymi wędrują towary. I to jest też coś, czego by historycy nie zrobili.
No tak, żeśmy w pracy nad aranżacją tej wystawy, znaczy ja chciałem coś takiego, żeby to jednak tworzyło jakąś spójną całość i pokazywało, że to jest jakiś proces, który trudno jest podzielić na kawałki. Także użyłem skrzynek plastikowych różnokolorowych, które są takim, powiedzmy, wehikułem przemieszczania się rzeczy po świecie.
No to też ma wymiar właśnie symboliczny.
No tak, tak, tak. To
jesteśmy w drodze.
Chodzi, prawda, jeździły ludzie i rzeczy i idee pomiędzy tymi krajami naszymi. I gdzieś ta wystawa, ale myślę, że ta aranżacja to próbuje oddać.
I wydaje mi się, że to jest też znowu bardzo szczecińskie, no bo w momencie, w którym myślimy o Szczecinie, myślimy o potędze PŻTM, Polskiej Żeglugi Morskiej, jakby instytucji, która weszła w 89 roku jako globalna firma z ogromnym doświadczeniem, ze wspaniałymi kontraktami. Kiedy myślimy o tych firmach, które nadal funkcjonują w Szczecinie, no to cała ta nasza skrzynkowa konstrukcja, wydaje mi się, że ona jakby nawet tutaj w Szczecinie bardziej jest naturalna, bardziej się tłumaczy w pewnym sensie, niż w Warszawie, na nizinie mazowieckiej, tak? Też to, co jest jest dla nas bardzo istotne, to jest to, że Szczecin, port i miasto przemytników, powiedzmy sobie szczerze, i ja uważam, że to jest...
Taką mamy sławę. Złą bądź ale dobrą, nie, ale, ale mamy.
Właśnie dobrą, dlatego że też jednym z powodów, dla których ta wystawa jest w Szczecinie, to jest to, że jak my zaczęliśmy szukać Polaków, którzy pojechali do Indii najpierw właśnie tam z kryształami, wideo, a potem zaczęli kursować między Singapurem a Indiami ze złotem i naprawdę to było ich naprawdę bardzo dużo i bardzo wielu z nich było właśnie ze Szczecina. Wszystkich serdecznie pozdrawiam w tym momencie. To byli pierwsi polscy kapitaliści, dlatego że oni jakby... Można powiedzieć oczywiście trochę żartobliwie, że oni walczyli z komuną, tylko że w Indiach, w tym sensie, że Indie właśnie jako kraj quasi-socjalistyczny miały potwornie wysokie i nadal mają cło na złoto po prostu. W związku z tym był jakby opresyjny system ekonomiczny, w którym oni nauczeni, a dlaczego ze Szczecina, no ponieważ oni w Szczecinie się nauczyli przemytu najpierw z NRD, więc najpierw NRD, później dworzec Kaleti w Budapeszcie, później Turcja oczywiście, więc ci, którzy polecieli do Indii, to jest crème de la crème, bo to są ludzie bardzo inteligentni, wykształceni, którzy mieli odwagę polecieć do Indii. No jakby wyobraźmy sobie, że w latach 80. ktoś leci do Indii zarabiać pieniądze, tak?
I walczyć z systemem? To no, jest trudne do obronienia.
Ale wydaje mi się, że paradoks polega, tak jak powiedziałem, że to żartobliwie, tylko że w tym sensie, że oni się uczyli kapitalizmu w Indiach, uczyli się go jakby w warunkach tej ekonomii planowanej, socjalistycznej, więc też na przykład jakby aberracyjnej w tym sensie, że bilety na samolot były bardzo tanie, dlatego że to było przedsiębiorstwo państwowe i LOT, i Aeroflot i tak dalej. Więc to się kalkulowało, a później oni te pieniądze tutaj przywozili przecież, więc jakby te pieniądze, które oni przywieźli i nawet kupując sobie mieszkania czy samochody, no to były pieniądze, które tutaj wpłynęły do ekonomii, a później były, tak jak Janek wspominał, reinwestowane po 89 już legalnie, tak? Więc to jest też opowieść o takiej polskiej szkole kapitalizmu.
Jest też ten wątek duchowych przygód, poszukiwań.
Ten wątek znowu się dzieli na dwie części. Pierwsza to są lata 70., kiedy takim najważniejszym, powiedzmy, miejscem było towarzystwo, były siedziby Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, które przyciągały różnego rodzaju dziwaków, pierwszych polskich hipisów. To były miejsca, które przez to, że właściwie nie wiadomo do końca czym były, to miały dużo więcej wolności niż coś, co można by jednoznacznie zidentyfikować na przykład z jakąś opozycją antykomunistyczną. Także to były takie enklawy wolności, natomiast to była bardzo taka elitarna sytuacja i niszowa, że to były jakieś pojedyncze małe środowiska, które się tam spotykały. Natomiast później w 80-tych latach to jest, wydaje mi się, coś, co jest bardzo ciekawe, że w Polsce się pojawiła taka ideologiczna próżnia. Po wprowadzeniu stanu wojennego komunizm zupełnie stracił jakąś swoją moralną legitymację, prawda? Nikt już w to w ogóle nie wierzył. To była zupełnie cyniczna, zdegenerowana dyktatura z jednej strony. Z drugiej strony przez ten kryzys ekonomiczny, który wtedy był, bardzo trudno było sobie wyobrazić, że tutaj kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia z takim społeczeństwem zachodniej konsumpcji kapitalistycznej. No i co, pojawia się dziura. I ona, ta dziura została wypełniona przez bardzo różne rzeczy. Między innymi przez coś, co my nazywamy na tej wystawie roboczo czerwony New Age, czyli właśnie przez import różnego rodzaju wschodnich duchowych systemów do Polski. Dlatego wtedy na przykład bardzo popularne było Hare Krishna, różnego rodzaju szkoły medytacji, zen, buddyzm tybetański, ale też na przykład Kaszpirowski, prawda, w telewizorze królował, sataniści.
Mówiący Adin Dwa Tri.
Tak, sataniści, to był jakiś temat, który odbiorców. Też sataniści, UFO, różnego rodzaju takie nieracjonalne pomysły na to, jak opisać świat, jak go wyjaśnić, się zaczęły pojawiać właśnie, żeby tą pustkę, która się pojawiła, wypełnić. Także wtedy wpływ Indii się staje dużo bardziej masowy niż w latach 70.
Tak, i jak państwo przyjdą do trafostacji, to jest cała ta dolna sala, która opisuje bardziej te kontakty handlowe. Potem trzeba wejść na górę, skąd jest niesamowity widok na dół na te wszystkie konstrukcje. I tam jest właśnie cała ta część poświęcona Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Są tam obrazy Erwina Sówki, nieprawdopodobne zupełnie. Można sobie usiąść na skrzynkach i są z głośników muzyka właśnie różnych hipisowskich zespołów, które się inspirowały Indiami. Tego było sporo. Są wywiady z, że tak powiem, starymi hipisami, Kamil Sipowicz i wiele innych znanych postaci, które właśnie opowiadają, tak jak Janek wspomniał, o tej oazie wolności w tym oficjalnym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, którego istnienie wynikało właśnie z tych umów, które podpisali Nehru i Cyrankiewicz. Są tam słynne książki, które to jest akurat wolno wyjąć i można sobie je przejrzeć, tak zwanej Biblioteki Polsko-Indyjskiej, które były wydawane w Indiach po polsku przez Wandę Dynowską, wysyłane paczkami właśnie do siedzib Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej i dystrybuowane, więc to był jeden z niewielu książek, które już w latach 50. bez cenzury przenikały do Polski, duchowi autorzy Krishnamurti, Gibran i tak dalej, ale z drugiej strony warto spojrzeć na zdjęcie, jak wyglądało w Warszawie przynajmniej Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, bo to jest też takie skrzyżowanie motywów indyjskich, które znamy chociażby właśnie z restauracji w tej chwili, z takim jednak modernizmem. I tu mamy właśnie, znowu mamy z jednej strony modernizm, racjonalizm, socjalizm, z drugiej strony właśnie Shiva, tak powiedzmy, i tą szaloną duchowość. I to właśnie jakoś wszystko ze sobą się mieszało i my to na wystawie pokazujemy, tylko ja też od razu jakby zapraszam, żeby przyjść na wystawę i spędzić na niej trochę czasu, bo ona właśnie wymaga, trochę trzeba przeczytać, są takie kartki, jest książeczka ze wszystkimi opisami, jest sporo wideo, przy których warto się zatrzymać, także to jest taka wystawa, myślę, tak na godzinę minimum, jeżeli nie więcej, żeby to wszystko...
Żeby pobyć tak, i pooddychać.
Dokładnie, tak.
Tym klimatem, atmosferą. Tak. Wracając do tego czasownika, analizować. Słowo analiza, czy analizować, kojarzy się właśnie, nie wiem, z dziełem naukowym jakimś, prawda? A z drugiej strony mówicie, nie, historyk by tak tego nie skonstruował, tak tej historii nie opowiedział. To by była inna narracja, więc co z tą analizą?
Znaczy, analiza to znaczy rozbiór na części, prawda? Także tych części jest tam dosyć dużo, jest ich, nie wiem, ze 40 różnych kategorii rzeczy i obiektów, które tam się znalazły, także na pewno rozebraliśmy tą historię na części.
Na czynniki pierwsze.
Trochę tych części jest, także myślę, że użycie tego słowa jest w jakiś sposób uzasadnione i też poskładaliśmy te części z powrotem w jakąś całość.
Czyli była synteza.
Synteza nastąpiła po analizie. Myślę, że to, co z tej syntezy wyniknęło, było też dla nas nawet zaskoczeniem.
O właśnie. W jakim sensie?
Bo to może trzeba powiedzieć chociaż jedno zdanie o tym, dlaczego my właściwie zaczęliśmy robić tę wystawę. My, ja i Janek pojechaliśmy do Indii oddzielnie, jeszcze się nie znając, pod koniec lat 90. Byliśmy z takiego pokolenia już backpackersów, którzy z Lonely Planet i z liniami samolotowymi i w czasach globalizacji po prostu jadą, mogą polecieć do Indii, mogą polecieć do Ameryki Południowej. Mnie przynajmniej, nie chcę mówić za Janka, przyciągnął ten mit Indii. I od razu w Delhi, i w Agrze, i w Kadżuraho Hindusi, jak słyszeli, że jestem z Polski, Janek miał podobne doświadczenia, to mówili, no to co przywiozłeś na handel, tak? Znaczy po prostu dla nich Polak oznaczał kogoś, kto przyjeżdża z jakimś towarem na sprzedaż.
A tu rozczarowanie,
bo ja nic nie miałem. I później z Jankiem Simonem ja byłem kuratorem takiego projektu migrujący Uniwersytet Mickiewicza z kolei w Stambule, gdzie robiliśmy interwencje artystyczne w Muzeum Mickiewicza w Stambule. Zaprosiłem do współpracy wielu artystów i między innymi Janka. I w Stambule zaczęliśmy rozmawiać o Indiach. Wtedy też się zaczęły pojawiać już filmy i książki o himalaistach polskich, którzy, tak jak w filmie Sztuka Wolności, którego my fragment pokazujemy, Himalajści po latach zaczęli mówić wprost o tym, no, że żeby jakoś sfinansować te wyprawy, to musieli przemycać. I to oni byli tymi pionierami. Więc zaczęliśmy rozmawiać o takiej alternatywnej ekonomii w pewnym sensie. To jest też jakby w ogóle w sztuce Janka ważny wątek alternatywnych ekonomii. No i zaczęliśmy szukać, no bo zaczęliśmy właśnie szukać, no to skąd te kryształy? No a tu Himalajści. No wszystko się zaczęło składać, łącznie z tym, że jeszcze wtedy nawet w 1998 roku wizy indyjskie były za darmo. A dlaczego one były za darmo? Dlatego, no bo była właśnie bratnia przyjaźń pomiędzy narodami, tak? W tej chwili to już jest zupełnie inny system. No i zaczęły się pojawiać kolejne rzeczy.
Ja myślę, że ciekawe też a propos tego przenikania się poziomu oficjalnego i nieoficjalnego jest właśnie ta historia himalaistów, prawda? Bo to jest coś, z czego teraz się robi taki, tak się to ideologizuje, prawda? Wojownicy lodu, to są jacyś bohaterowie, wzniośli. Natomiast nawet jak Wojciech Kurtyk, jeden z czołowych polskich himalaistów, mówi w filmie, który pokazujemy na wystawie, przemyt był kolejnym aktem wolności. No i okazuje się, że te wszystkie polskie sukcesy zimowe, wejścia pierwsze na ośmiotysięczniki w latach 80. To wszystko zostało sfinansowane przez przemyt jakichś śpiworów, kryształów,
alkoholu.
Tak. Zupełnie to nie jest, nie są, jakby nie pasuje do tego, co teraz się próbuje robić z tych właśnie husarii po prostu górskiej.
No nie, ale Janek, ale z drugiej strony, no jednak to jest. No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, no oni byli, tak jak ja powiedziałem o tych przemytnikach złota, że oni byli odważni, no to ci jednak Himalajczycy byli jeszcze odważniejsi, bo oni robili jedno i drugie. Znaczy, oni się wspinali w górach i przemycali.
I sięgali nieba i tak, najpierw
dokładnie.
Musieli.
I zresztą my też cały czas sobie zadawaliśmy takie pytanie, kto właściwie wymyślił właśnie, żeby przemycać złoto z Singapuru do Indii, że to się opłaca. No i świętej pamięci Kukuczka, to prawdopodobnie on wymyślił. On był uważany właśnie szczególnie w tym okresie, jak pracował, wspinał się razem z Wojtkiem Kurtyką, jak tworzyli duet, no to Kukuczka był legendą handlu, to znaczy on był po prostu uważany za najbardziej wyrobionego biznesowo, a pan Wojciech Kurtyka, wspaniały człowiek, też niesłychanie uduchowiony, no był jednym z pierwszych założycieli India Shopów i do dzisiaj ma jedną z największych w Polsce sieć hurtowni, tak? No także...
Właśnie, w ogóle te India Shopy zostały w większości założone przez to środowisko związane z wyjazdami w Himalaje, prawda?
To właściwie stara prawda, że najlepiej widać z pewnego dystansu, z pewnej odległości i tutaj próbujecie to czynić.
Tak, no rozwijamy też ten wątek, polecam teraz nowy notes Fundacji Benzmiana, który się ukazuje, jest ten dużym materiałem o tym, to znaczy dla nas ta wystawa to jest rodzaj lustra, tak? Zazwyczaj Polskę się analizuje w porównaniu z Zachodem, to znaczy jak wobec Zachodu, ile mamy demokracji, ile mamy wolności, ile mamy francuskich bagietek. Albo
przekazywał te widelce i uczył jeść?
Na przykład, tak, dokładnie. Albo z drugiej strony mówimy jakby o Związku Radzieckim, Rosji obecnie i jakby w naszej, że tak powiem, walce z komunizmem, tak. A tymczasem my robimy coś podobnego, moim zdaniem, co Janek Sowa w swojej słynnej książce Fantomowe Ciało Króla, to znaczy szukamy jakby jakiegoś innego punktu odniesienia, tak, właśnie w ramach takiego uwolnienia umysłu. Mówimy, okej, no to a może spojrzymy na tą Polskę przez Indię, nie przez Paryż, nie przez Berlin, nie przez Moskwę, tylko przez Indię, tak? I to jest też rodzaj globalnego myślenia, no to znaczy musimy wszyscy teraz w Polsce pamiętać o tym, że musimy walczyć o to, żeby być nadal w Unii Europejskiej, ale też musimy pamiętać o tym, że planeta jest trochę większa niż Europa i paradoksalnie, być może w czasach socjalizmu bardziej mieliśmy nawet świadomość taką globalną niż mamy w tej chwili, kiedy się zamykamy, a to jest niebezpieczne umysłowo.
Ja chciałem coś dokładnie przeciwnego powiedzieć niż to. Bo dla mnie na przykład wyjazd pierwszy do Indii w 98 to było takie po prostu otwarcie oczu, dlatego że ja się wychowywałem, urodziłem się w 77, dzieciństwo to były lata 80, które były dosyć mroczne i ciężkie. No ja miałem bardzo taką wizję świata właśnie dwubiegunową wtedy, że jest Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Wschód, Zachód. Ja wygrałem zły los na loterii mojej kuzyni, dzieci siostry mojej mamy, która wyemigrowała w 70 latach do Danii, wygrali dobry los na loterii. Oni mają Lego, ja nie mam. Czułem się wykluczony. Pojechałem do tych Indii pierwszy raz,
właśnie,
no to mi się to jakby uświadomiłem sobie, że ta plansza jest po prostu dużo większa i w ogóle są jakieś miejsca, które działają w zupełnie inny sposób.
No ale właśnie o to mi chodzi, że to samo uświadamiali sobie Himalajści, to samo sobie uświadamiali przemytnicy, to samo sobie uświadamiali inżynierowie w latach 60. Znaczy trzeba pojechać do Indii, żeby zobaczyć, że planeta jest większa.
Podróżowałem po różnych miejscach i Indie to jest takie miejsce, które jest naprawdę najbardziej inne niż cała reszta. Że jeżeli się chce takiego szoku kulturowego doświadczyć, to jest najlepsze miejsce do tego.
Polecamy wyprawy do
Indii. Tak, polecam naprawdę z głębokim
ale najpierw do trafostacji.
Najpierw trafostacji, a później do Indii.
Pięknie, dziękuję.
Dziękujemy bardzo.